A naszym gościem Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Elbląga. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Okręgu elbląskiego. Dobrze, zacznijmy od polityki. To dzieje się w Sejmie we wtorek. We wtorek mają być trzy uchwały Sejmu, które odwołują trzech sędziów dublerów z Trybunału. No i co zrobicie?
Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć, że prawdopodobnie, mogę powiedzieć to z pewnym przekonaniem, może nawet nieprawdopodobnie będziemy głosowali przeciwko tym działaniom, bo to są działania bezprawne i wystarczy sięgnąć do konstytucji, do książek, które są na pierwszym, na drugim roku studiów, które jasno pokazują, że uchwałami nie można zmieniać kompetencji, które wynikają z konstytucji.
Ale będą zmienione.
Będą bezprawne, sprzeczne z prawem. Nawet konstytucjonaliści czy osoby związane z obozem opozycji wypowiadały się, że takie działania będą bezprawne i niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem. No to jest też taki przykład i pokazujący, jakie są prawdziwe intencje Platformy Obywatelskiej. Widzieliśmy to po przedwczorajszej dyskusji dotyczącej powoływania członków do KRS-u. Dokładnie jak na magicznej tej belce w TVN-ie, w momencie kiedy do KRS-u została wybrana pani Gasiuk-Pichowicz, polityk, która jest no niestety takim uosobieniem kłamstwa w polityce.
Ale to jest pan poseł Kropiwnicki.
I pan poseł Kropiwnicki, który właśnie podłożył kamień węgielny pod ten problem związany z Trybunałem Konstytucyjnym, bo on był autorem poprawki do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która spowodowała wybieranie sędziów Trybunału na zapas, co zostało uznane za sprzeczne z konstytucją, czy mówiąc wprost, bezprawne. Teraz takie osoby będą gwarancją konstytucyjności organu i jak widzieliśmy na tej magicznej belce w TVN-ie, już nie ma neo-KRS-u, tylko jest KRS. No to pokazuje, jaka była prawdziwa intencja. Prawdziwą intencją była chucpa polityczna.
No dobrze, ale będzie większość, jak pan poseł myśli. Czy porozumiecie się, nie wiem, z PSL-em? Powiecie, nie róbcie tego.
Panie redaktorze, my oczywiście
będziemy Kościach-Kamyszu nie iść tą drogą.
Nie iść tą drogą, tak, mówiąc klasykiem. Będziemy apelowali o to na pewno do pozostałych partii, które znajdują się w parlamencie, żeby nie wchodzić w taką politykę, którą chce narzucić nam Donald Tusk, czyli politykę konfliktu, bo rzeczywiście te ostatnie dni, te dwa dni związane z posiedzeniem, one były emocjonujące, można powiedzieć takie emocjonalne, szczególnie związane było to, że pan marszałek Hołownia no trochę uczy się jeszcze tej funkcji.
Uczy się na was błędy. I chyba nieźle mu idzie. Kto wygrał pierwsze starcie w Sejmie?
Ja bym nie traktował tego, kto wygrał. Widać było, że pan marszałek nie do końca zapoznał się z regulaminem Sejmu i też nie wiedział o tym, że członek Rady Ministrów może w każdej chwili zabrać głos na posiedzeniu Sejmu. No i też pan marszałek, jak już przeczytał ten przepis regulaminu, to nie doczytał w tym, czy nie zrozumiał, że nie może ograniczać czasowo wystąpienia członka rządu, co zostało mu włożone przez pana ministra Czarnka.
Mówił, że nie może do tego dopuścić, żeby rząd mówił od rana do wieczora w Sejmie.
No panie redaktorze, no ale to stoi w kontrze też do tego, co pan marszałek Hołownia powiedział na swoim inauguracyjnym wystąpieniu. Oprócz propozycji, że będzie prowadził podcasty, nie wiem, zapomniał chyba jeszcze o owocowych czwartkach, ale
obiecał likwidację zamrażarki, do czego jeszcze przejdziemy.
No to myślę, że pani marszałek Witek to bardzo dobrze podsumowała wczoraj. Powiedziała, że wtedy, kiedy pan marszałek Hołownia wyrzucał zamrażarkę z gabinetu marszałka Sejmu, wolność i demokracja wyszły głównym wejściem z Sejmu, no bo to pokazywało głosowanie polityków Polski 2050 Platformy Obywatelskiej w sprawie wicemarszałka dla Prawa i Sprawiedliwości.
Dobrze, może regulaminowo nie wszystko było okej, ale na TikToku klika się doskonale. Na TikToku Szymon Hołownia staje się bohaterem. Wy stajecie się czarnym ludem.
Nie
to
do końca.
Wygraliście, czy przegraliście?
Nie do końca. Nie do końca. Ja bym nie traktował tego właśnie w takich kategoriach, ale jeżeli spojrzymy na wystąpienia, które również stały się wiralem, czy na TikToku, czy na Twitterze, czy na innych social mediach, to mamy wystąpienie pana ministra Przemysława Czarnka, który w sposób delikatny wytłumaczył panu marszałkowi Hołowni, jak wygląda procedowanie spraw w Sejmie.
Tak, będzie trochę ten Sejm wyglądał, będzie to Sejm viral, tak? Tutaj będziemy szukać tych treści, które będą wchodziły viralem w media społecznościowe. z jednej strony Szymon Hołownia, który jest gwiazdą, i Przemysław Czarny, który będzie mówił o rotacyjnym marszałku i zbierał lajki na TikToku.
Panie redaktorze, no mam nadzieję, że ten Sejm będzie Sejmem pracy i tak też Prawo i Sprawiedliwość będzie podchodziło do działania związanego z taką organiczną pracą w parlamencie. Boję się trochę właśnie, że ta opozycja, która wybrała marszałka Sejmu, obecna opozycja, która wybrała marszałka Sejmu, no nie będzie chciała tej merytorycznej rozmowy, bardziej się skupi na takiej awanturze. No mieliśmy tego przykład, no,
ale na przykład Zbigniew Ziobro, dobrze, to był skuteczny występ ministra sprawiedliwości w Sejmie we wtorek, jakby pan go ocenił.
Ja myślę, że pan minister Ziobro obnażył wszystkie kłamstwa Borysa Budki i warto to robić. Warto właśnie wykorzystywać posiedzenia Sejmu, że w momencie, kiedy poseł Platformy Obywatelskiej wychodzi na mównicę i mówi ordynarne kłamstwa, co zresztą zostało już nie tylko wypunktowane przez polityków, ale przez komentatorów, przez internautów, no to dobrze, że minister odpowiedzialny za daną materię wychodzi i prostuje
te głupstwa. Tylko czy styl był odpowiedni? To będzie taki styl takiego centralnego zwarcia z większością parlamentarną.
Panie redaktorze, ja myślę, że pan minister Ziobro nie przekroczył tej granicy, jeżeli chodzi o podsumowanie i komentarz do wystąpienia pana Borysa Budki. Wypowiedzi i słowa, które padały ze strony polityków Platformy przez 8 lat względem pana ministra Ziobry i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, można określić jako grubiańskie, można określić jako chamskie. Pan minister Ziobro odpowiedział z taką swadą, oczywiście już tam na koniec, mówiąc o tym, że liczy na to, bo posłowie opozycji krzyczeli do niego, że
trybunał, że będzie siedział,
że będzie siedział i on jakby odpowiedział im dosyć tak inteligentnie, że żeby się nie okazali, cytuję, fujarami, tak jak w przypadku Trybunału
nie
Stanu.
Wiem, nie jest to inteligentne.
Może powiem tak, nie jest to jakby język, który powinien jakby tak być na stale wprowadzony do parlamentu polskiego, ale myślę, że w tej sytuacji nie było to nic, co byłoby przekroczeniem granic.
Jak będzie wtorek wyglądał za tydzień?
No jeszcze nie
blokada mównicy, na przykład, jeżeli będą te uchwały, które będą odwoływać sędziów z Trybunału, sędziów z KRS-u również.
Nie, panie redaktorze, no pan redaktor chyba wspomina to, co się działo 8 lat temu, czyli ten słynny pucz polityków totalnej opozycji. My będziemy opozycją merytoryczną. My będziemy opozycją, która będzie punktowała i merytorycznie odnosiła się do tego, co robi większość, zarówno rządowa, jak i większość.
Powiedział pan poseł Andrzej Śliwka, będziemy opozycją. A co z misją Mateusza Morawieckiego?
Panie redaktorze, mówię o sytuacji w parlamencie. Ja mam nadzieję, że pan premier Mateusz Morawiecki, który jest dobrym premierem, po 89 roku nie ma żadnego rządu, może poza tym odcinkiem 2005-2007, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi i był dobry premier, który dbał o to, żeby Polska była bezpieczna, żeby rozwijała się gospodarczo.
Jasne, a był taki rząd, który był w opozycji w parlamencie, ale był koalicją w rządzie. Da się mieć rząd bez większości w parlamencie?
Panie redaktorze, były rządy mniejszościowe, ale oczywiście te rządy muszą zostać wybrane i to jest jakby oczywiste. I pan redaktor wie o tym doskonale, ja także zdaję sobie z tego sprawę. Zdajemy też sobie z tego sprawę, że arytmetyka jest nieubłagana. I nikt, kto patrzy trzeźwo na bieżącą sytuację, widzi, że to jest bardzo trudne zadanie. No ale przez ostatnie
nawet
lata
wasi wyborcy w sondażach nie wierzą w tą misję, to po co ją podjąć?
Ja myślę, panie redaktorze, że z dwóch względów warto. Po pierwsze, jest pewna tradycja parlamentarna, że to zwycięska partia wskazuje i ma ten przywilej, ten wielki honor, że może formować rząd w tym pierwszym kroku. I Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Wygrało wybory po raz trzeci z rzędu. To jest bardzo ważne, żebyśmy zachowywali tą formułę tradycji demokratycznej.
Wygrało, ale nie ma większości.
A druga kwestia to, przywołując się do naszych wyborców, ja sam rozmawiałem z mieszkańcami ziemi elbląskiej, ziemi ostródzkiej, skąd jestem posłem i oni oczekują od tego, że Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory, spróbuje sformować rząd i mam nadzieję, że panie redaktorze znajdzie się większość w parlamencie, bo powiem panu redaktorowi jedną rzecz. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłowie opozycji, z którymi ja rozmawiałem w kuluarach, po tym co się działo przez ostatnie dwa dni i po tym jak u nich była dyscyplina związana z głosowaniem przeciwko pani marszałek Elżbiecie Witek, no czują taki absmak związany z tym, że to, co mówili ich liderzy, nie do końca pokrywa się
u
z tym, co oni czują.
Też była dyscyplina, żeby głosować przeciwko wszystkim innym kandydatom na wicemarszałków, poza panem Bosakiem. No
panie redaktorze, my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że to po że stronie, po stronie większości parlamentarnej, powinno zależeć na tym, żeby dbać właśnie
ale dlaczego mają głosować za wami, skoro wy przeciwko nim głosujecie?
Panie redaktorze, no idąc tym tokiem myślenia 4 lata temu...
Wy głosowaliście za i panem Czarzastym, i panem Zgorzelskim, a teraz czemu taka
panie decyzja? Redaktorze...
Rozumie pan tę decyzję?
Tak, rozumiem, ponieważ to też pokazuje, że my możemy, panie redaktorze, jeżeli mówimy o tym, co się działo w ostatnim czasie i tej krytyce, która się działa względem pani marszałek Witek, nieuzasadnionej, bo pani marszałek Witek jak po 89 roku była najdłużej urzędującym marszałkiem Sejmu i najlepszym marszałkiem Sejmu.
No tak, ale takie można sytuacje, było się wstrzymać od głosu.
Takie sytuacje, które miały miejsce, panie redaktorze.
Kasper Pożyński i kilka innych osób miało no, albo taką decyzję, albo odwagę się wstrzymać od głosu.
Panie redaktorze, to
zachowali
jest decyzja,
się dobrze czy źle?
Panie redaktorze, to jest decyzja posłów. Ja uważam, że my jako Prawo i Sprawiedliwość musimy funkcjonować w monolicie i jesteśmy w ramach Zjednoczonej Prawicy takim zgranym, dobrym zespołem. Oczywiście no, każdy w ramach bycia posłem wykonuje wolny mandat. Ja uważam, że też pokazanie, że w momencie, kiedy politycy lewicy, na przykład Włodzimierz Czarzasty, krytykuje panią marszałek Witek. No to jest pewna niestosowność. Osoba, która w latach 80. mówi o Włodzimierzu Czarzastym, była prominentnym działaczem młodzieżówki PZPR-u, a później była beneficjentem tego, co się działo przed 89 roku i po 89 roku, krytykuje Elżbietę Witek, która była działaczką opozycji demokratycznej, prawdziwej opozycji demokratycznej. No, mam taki absmak, nie wiem jak pan redaktor.
To jest już absmak historycznym, za czym absmakiem da się wygrać wybory. Kasper Pożyński był naszym gościem całkiem niedawno. Powiedział tak, zabrakło nam 2% do rządzenia właśnie z tego względu, że my za mało w ostatnich 2 tygodniach kampanii skupiliśmy się na przedstawianiu wizji Polski, którą mamy. Pan poseł był w sztabie. Aktywnym jego członkiem. Zabrakło tego, czy nie zabrakło?
Panie redaktorze, myślę, że czas... takiej analizy związanej z tym, co zabrakło, czego nie zabrakło właśnie jest teraz. Myślę, że potrzebujemy także badań szerszego spojrzenia. Z każdej kampanii, czy zwycięskiej, czy przegranej, trzeba wyciągać wnioski. Trzeba wsłuchiwać się w głos.
I na gorąco pana wnioski jakie są?
No myślę, panie redaktorze, że na gorąco, pomimo mojej wielkiej sympatii do pana redaktora i do Radia Wnet, gdzie no Kasper, czuję się zaszczycony, że mogę być pierwszy raz.
Nie miał takich oporów. Powiedział, co jego zdaniem, z czego zabrakło.
Ja w pierwszej kolejności będę się, panie redaktorze, moimi uwagami dzielił z kolegami, koleżankami z partii. Ja też jestem w trakcie ich zbierania, bo mam spotkania w swoim regionie. Rozmawiam z osobami, które były również zaangażowane w kampanię wyborczą i robimy takie podsumowanie. I myślę, że warto będzie zebrać takie podsumowania, które miały miejsce, podsumowania z kampanii wyborczych.
Czyli od pana posła nic nie wyciągnę. Żadnego wniosku, żadnej refleksji nad kampanii.
Panie redaktorze,
radio słuchacze nie usłyszą.
Panie redaktorze, ja oczywiście z wielką przyjemnością z panem redaktorem umówię się na takie spotkanie, ale w pierwszej kolejności bym chciał się podzielić swoimi opiniami z koleżankami i kolegami z partii.
A może listy były źle ułożone? W waszym okręgu elbląskim, jedynka miała 3 razy mniej głosów niż pan, będąc czwarty na miejscu?
Trzecim.
Trzeci na miejscu.
Panie redaktorze...
Czwórka chyba też przeskoczyła 2-krotnie, dobrze pamiętam, jedynkę.
Panie redaktorze, ja uważam, że konstrukcja list...
I to
list...
nie był jedyny taki region.
Ja myślę, panie redaktorze, że ta konstrukcja list to nie jest to, co było, jak to się mówi, game changerem powodującym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma 231 posłów. Myślę, że też dla takich
posłów... A to nie
posłów...
był sygnał pokoleniowy? W wielu z tych jedynych to byli już działacze, politycy w wieku poemerytalnym. Po 70.
Ja myślę, że...
A często dobre wyniki zdobywali jak pan poseł, albo jak Kacper Pożyński, albo w innych przypadków ludzie, którzy mają 30-40 lat.
Ja myślę, panie redaktorze,
to nie był sygnał dla was czas na zmianę pokoleniową.
Dużą umiejętnością i wielką wartością w Prawie i Sprawiedliwości jest to, że my dbamy o tą ciągłość pokoleń. Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która tak postawiła na młode osoby. Ja też się cieszę, ponieważ te miejsce trzecie, czwarte, które było dane właśnie mi i koledze posłowi Gontarzowi, było dla nas takim też impulsem do jeszcze cięższej pracy i to też pokazało, że warto także w taki sposób listy układać, a także, panie redaktorze, w polityce jest coś takiego jak pewna stałość i myślę, że to też jest bardzo cenne, bo jeżeli spojrzy pan redaktor na to, co chociażby zrobiła Lewica, która przeprowadziła taką rewolucję, jeżeli chodzi o swoje listy wyborcze. Często pozmieniała liderów list, poustalała osoby, które całkowicie nie były związane z regionem i to doprowadziło do tego, panie redaktorze, że ich jest dwukrotnie mniej w parlamencie, a pomimo tego, że rządzimy 8 lat, panie redaktorze, bo też trzeba patrzeć na to z tej perspektywy, Prawo i Sprawiedliwość wygrało trzecie wybory.
Pan poseł do rządu, nowego rządu Mateusza Morawieckiego wejdzie? Będzie pan wśród tych kandydatów na ministrów?
Nie dostałem zaproszenia od pana premiera Mateusza Morawieckiego. Nie rozmawiałem z panem premierem w tym zakresie, ale to jest decyzja tylko i wyłącznie pana premiera Mateusza Morawieckiego.
No to czekamy na ten skład Rady Ministrów, chociaż szanse na wotum zaufania w Sejmie są zerowe. Nowa koalicja rządząca, która będzie pewnie z Donaldem Tuskiem na czele, ma kilka kłopotów do rozwiązania. Ceny energii. PiS ma projekt gotowy, żeby przedłużyć tarczę dla gospodarstw domowych w zakresie energii.
Jak najbardziej ten projekt został złożony, panie redaktorze. Prawo i Sprawiedliwość przez ten 8 lat zapisało się w pamięci Polaków jako partia wiarygodna i w sytuacji kryzysów, niezależnie czy to jest pandemia COVID, wojna, szantaż gazowy, energetyczny. Dbamy o polskie rodziny i w tym roku również przygotowaliśmy taki pakiet pomocowy związany z tarczą energetyczną.
Ustawa leży, jest
gotowa. I ustawa leży, jest gotowa. Środki na nią są przygotowane. No ja się dziwię, szczerze powiedziawszy, że słyszę z wystąpień polityków Platformy Obywatelskiej, że oni też planują jakieś tarcze, ale na pół roku. To jest czysta zagrywka polityczna i myślę też, że po pierwsze, to wynika z całkowitego niezrozumienia, jak wygląda sektor i ten segment gospodarki, jaką jest energetyka, a z drugiej strony oni mają tak naprawdę liberalne podejście i uważają, że wiele polskich rodzin powinno same sobie z tym poradzić. No my mamy inną filozofię i chcielibyśmy, żeby te wsparcie, które było realizowane przez 8 lat, było nadal kontynuowane. A gwarancją tego jest wybór pana premiera Mateusza Morawieckiego na premiera.
A propos liberalizmu, będziecie zgłaszać ustawy Platformy w ramach tych 100 konkretów?
Oczywiście, tylko będziemy je zgłaszali w taki sposób, które będą odpowiadać dały tym propozycjom.
Dobrze, ale Konfederacja... 0% to jest czysty populizm.
A nie, no oczywiście, panie redaktorze.
Złoży taką ustawę,
nie,
0%?
No, kredyt 0%, ja mówiąc to, nie miałem na myśli kredytu 0%, ale kwota wolna do 60 tysięcy jest...
To już jest,
myślę,
Konfederacja
że...
złożyła?
Nie, no Konfederacja złożyła do 600 tysięcy. I to jest
już jest druga autopoprawka, udało się napisać Konfederacji.
No to brawo, no to jeżeli Sławomir Mentzen...
Za trzecim razem udało
Sławomir Mentzen, doradca podatkowy, pisze tę ustawę, no to mu gratuluję. W taki sposób.
Czyli będzie wasza odrębna ustawa o tej kwocie wolnej?
To jest przed nami, panie redaktorze, ale na pewno będziemy...
Konfederacja już to złożyła, ale jest numer druku.
Ale na pewno będziemy, panie redaktorze, no złożyła w taki sposób, że musiała później to dwa razy poprawiać. Panie redaktorze, my na pewno będziemy, jeżeli będziemy w opozycji...
A zagłosuje pan poseł za taką ustawą?
Do 60 tysięcy? Ja myślę, że to jest dobra propozycja. Co ciekawe, bo myślę, że nasi radiosłuchacze, którzy pewnie są uważnymi obserwatorami sceny politycznej, pamiętają o tym, że jak Prawo i Sprawiedliwość podnosiło kwotę wolną do 30 tysięcy, to politycy Platformy Obywatelskiej byli przeciwko. Jak Prawo i Sprawiedliwość proponowało rozwiązania podatkowe, które doprowadziły do tego, że płacimy jeden z najniższych podatków dochodowych w Unii Europejskiej, to politycy Platformy Obywatelskiej również...
Dobrze, to nie będzie rozbijanie państwa, to nie będzie populizm. Wiesz, pan dobrze wie, że nie ma w budżecie środków, zwłaszcza przyszłorocznych, na tak dużą kwotę wolną od podatku.
Panie redaktorze...
Bo to jest trudny budżet, wojenny budżet.
Zgoda, panie redaktorze, ale też nie można mówić o tym, co mówią politycy opozycji, że sytuacja, że stan finansów publicznych jest zły. Stan finansów publicznych jest bardzo dobry. I to nie mówi Andrzej Śliwka, tylko mówią to agencje ratingowe, mówią to instytucje międzynarodowe, które pokazują, że stan polskiego zadłużenia jest jeden z
najniższych. Ale w kampanii mówiliście, że nie ma pieniędzy na taką kwotę wolną od podatku, jak chciał Donald Tusk, że to jest utopia, że to jest populizm.
Panie redaktorze...
Teraz to będzie ten populizm wdrażać w życie, żeby co? Udowodnić, że oni nie mieli racji?
Panie redaktorze,
jak się jakoś znajdzie większość jakimś cudem, to co wtedy?
Panie redaktorze, w polityce najważniejsze jest dotrzymywanie obietnic i bycie wiarygodnym. Nie można rzucać słów na wiatry i w momencie, w którym politycy Platformy Obywatelskiej już rakiem wycofują się z tych propozycji. Pan redaktor mówił o kredycie 0%. Ja wczoraj słyszałem wypowiedź polityka Platformy Obywatelskiej, już przez litość nie będę wymieniał jego nazwiska, który właśnie rakiem wycofywał się z tej propozycji związanej z kredytem 0%. Słyszę polityków Platformy Obywatelskiej, samorządowców dużych miast, którzy mówią o tym, że kwota wolna od podatku do 60 tysięcy w istotny sposób wpłynie negatywnie na finanse danych miast. I politycy Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczej byli w stanie powiedzieć wszystko. Kwestia podwyżek dla budżetówki, dla nauczycieli 30%. O
30%. Już taki projekt będzie złożony?
Słyszymy, panie redaktorze, jak politycy Platformy Obywatelskiej z tego się wycofują. My będziemy Platformę rozliczali z ich obietnic wyborczych, jeżeli nie daj Boże doszliby do władzy, ponieważ w przeciwieństwie do nich, my jesteśmy partią wiarygodną. To, co obiecujemy, to realizujemy.
Na koniec, pan będzie członkiem klubu Prawo i Sprawiedliwość, czy może partii prezydenckiej, albo może jakiegoś innego tworu?
Ale pan redaktor prowokuje z rana. Oczywiście, panie redaktorze, będę członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości, tak jak mam nadzieję wszyscy ci, którzy zostali wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma żadnej frakcji prezydenckiej, nie ma żadnej frakcji tego czy tamtego polityka. Jest Prawo i Sprawiedliwość z świetnym szefem klubu Mariuszem Błaszczakiem i jeszcze lepszym liderem Jarosławem Kaczyńskim.
Kukiz 15 ma własne koło.
To jest decyzja kolegów z Kukiz 15. Ja rozumiem, oni zawsze funkcjonowali w takiej autonomii, też byli zaproszeni na tę listę, ale współpracujemy z kolegami z Kukiz 15. Cieszę się, że pozostałe partie tworzące Zjednoczoną Prawicę, czyli Odnowa Marcina Ociepy i Partia Republikańska, czy Suwerenna Polska są w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, mają wiceprzewodniczących klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i są żywo zainteresowani tym, żeby klub funkcjonował
sprawnie. A może
sprawnie.
Dobrze byłoby się taktycznie podzielić? Więcej Nie. czasu antenowego w mediach, może jakieś prezydium się jeszcze dołożyło?
Panie redaktorze,
wicemarszałek kolejny.
7 600 000 wyborców głosowało na Zjednoczoną Prawicę z marką Prawa i Sprawiedliwości. Nie po to, żebyśmy się dzielili, tylko po to, żebyśmy wspólnie ciężko pracowali na rzecz Polek i Polaków.
Powiedział Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych, a do studia wrócił Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Skąd się pan tutaj znalazł?
Z drugiego pokoju, bo u nas jest pokoi wiele, co najmniej 3 pokoje plus studio. Tam jest gość kolejny, Władimir Ponomariow, z którym będziemy rozmawiać o stosunkach. Bo jest takie zjawisko jak opozycja rosyjska. Ta opozycja rosyjska będzie miała kolejny kongres deputowanych ludowych, ale też porozmawiamy o wojnie na Ukrainie, o paru innych.
O Sikorskiego niech pan zapyta. A właśnie, Radosław Sikorski wraca do rządu.
Panie redaktorze, tak z perspektywy, no mam nadzieję, że nie wróci. Mówię to z perspektywy polskiego propaństwowca, bo to jest wybitnie szkodliwy polityk, panie redaktorze. z perspektywy oczywiście takiej politycznej dla Prawa i Sprawiedliwości jest to wygodna sytuacja, gdy ministrem sprawiedliwości w nie daj Boże rządzie Donalda Tuska będzie Radosław Sikorski, ale dla Polski będzie to fatalna informacja. Jest to człowiek skrajnie nieodpowiedzialny.
Liczycie na to, że to będzie łatwy
nie, dla was znaczy, przeciwnik? Ja, panie redaktorze, nie patrzę z tej perspektywy. Patrzę z perspektywy tego, że to jest człowiek...
To niech pan poseł spojrzy.
Panie redaktorze, to jest polityk skrajnie niebezpieczny dla Polski. Jeżeli pan redaktor pamięta politykę Radosława Sikorskiego, politykę, który w momencie, kiedy on był szefem MSZ-u, były przekazywane dane dotyczące działaczy opozycji demokratycznej na Białorusi, no to to jest osoba, która nie daje rękojmi tego, żeby dbać o polską politykę zagraniczną
ale
z perspektywy
Donald
suwerennościowej.
Ale Donald Tusk myśli tak, daje mi rękojmię, że będzie skutecznie walczył z Andrzejem Dudą.
No i to jest tragiczne. Tak, to jest właśnie ta polityka nienawiści, którą Donald Tusk wprowadził do Polski. Panie redaktorze, my będziemy, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Radosław Sikorski będzie ministrem spraw zagranicznych, no to jest z naszej perspektywy, to tak jak powiedziałem, on jest wygodnym wygodną osobą do jakby punktowania, bo to jest człowiek naprawdę skrajnie skompromitowany, ale dla Polski jest to fatalne.
Duże znaków zapytania co do rządu Donalda Tuska, ale podobno ministrem finansów ma być Andrzej Domański. Też świeżo jak pan, debiutant w Sejmie, świeżo upieszony poseł.
Ja mam, szczerze powiedziawszy, wątpliwości co do tego, czy pan Andrzej Domański daje rękojmię tego, żeby być dobrym ministrem finansów.
Dlaczego
jest to osoba, jest to osoba związana z rynkami finansowymi.
Jego a Mateusz Morawiecki nie był?
Dobrze, panie redaktorze, tylko Mateusz Morawiecki w przeciwieństwie do Andrzeja Domańskiego był prezesem dużego banku, osobą, która zajmowała się makroekonomią.
A kim był Andrzej Domański?
Andrzej Domański był człowiekiem, który pracował w funduszach. W funduszach między innymi Leszka Czarneckiego. Leszek Czarnecki, chyba nie muszę przypominać, założyciel GetBacku oraz właściciel dwóch banków, Idea Banku i GetInBanku, które przeszły przymusową restrukturyzację, czyli tak zwane resolution. No, osoba, która była, mówię o Leszku Czarneckim jako osobie, która doprowadziła do tego, że dwa banki, które były bardzo istotne z perspektywy bezpieczeństwa sektora, musiały zostać poddane tej przymusowej.
A Andrzej Domański to jest człowiek Leszka Czarneckiego?
No panie redaktorze, jak spojrzymy na jego dossier, to widzimy, że pracował tam wiele lat. Jeżeli prawdziwe są informacje, które były podawane przez dziennikarzy, to w ramach jednego z funduszy, w którym zarządza, był członkiem zarządu tego funduszu. Ten fundusz był zapakowany akcjami GetBacku. No to ja nie wiem, czy taka osoba daje rękojmię, znaczy powiem więcej, ja uważam, że taka osoba nie daje rękojmię do tego, ażeby zarządzać finansami publicznymi.
Znaczy mówił Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Teraz chyba kończymy. Czy pan redaktor ma jakieś jeszcze pytanie?
Pytań mam wiele, ale ich nie zadam, bo jest godzina 8:41. Panie pośle, proszę wybrać piosenkę. Tam są piosenki, które...
Bo my tu robimy taki konkurs na taki okulistyczny.
Tak,
sprawdzamy, kto
ale,
ma...
Ale pan poseł ma okulary.
No, ale może
a to może by pan zdjął okulary, bo wtedy będzie, ten wybór będzie...
Nie widzę.
Aha, czyli jednak wada się pogłębia.
Nie, wcale nie. Dlaczego tak powiedziałeś? To takie dziennikarskie po prostu. Od razu, że się pogłębia. Niby dlaczego, Łukasz? No co ty? No,
ja na przykład
ty jesteś okulistą?
A pan minister... Nie, ale domorosłym.
A, no tak.
I to, to ja bym poprosił Anię Rusowicz.
A widzi pan minister.
Kogo?
Anię Rusowicz.
O. Jest, numer trzeci. A pan redaktor...
Numer trzeci jest dla dzieci.
Dobrze, to słuchamy.